Czuję smutek, który wynika z tego, że mam wrażenie, że się poddali, że zamiast walczyć o swoje zdrowie, zamiast przejść tam jakiś zabieg czy operację, która usprawniłaby ich życie, siedzą i czekają na śmierć.
Ale mi babcia przygrzała naleśników z herbatą jeszcze. A ty nie jesz, dziadziu?
Ja jadłem wczoraj naleśniki. Najgorzej, że pierogów nie ma kto robić. Bo to, co ci kupuję, to są żadne pierogi. Przez tyle lat się robiło, ale teraz już nie ma kto.
No babcia chyba nie ma siły tyle, nie? Robić.
No właśnie. A to jest najlepsze jedzenie.
Ty chyba też nawet nie miałbyś siły jej pomóc, nie?
Ja nie umiem robić pierogów. Nie, bo tak zawsze to babcia robiła, ja gotowałem.
Może by cię babcia nauczyła robić pierogów, co babcia?
Przecież tak jak mi robić naleśniki, tak samo siedzieć na stołku i robić pierogi. No najpierw to pigułkę zjąć.
Raz na dwa tygodnie, żeby chociaż zrobić. Albo raz na miesiąc, no. Zrobić 50, 60.
Ale słuchaj, dziadziu, co ci broni się nauczyć robić pierogów?
Nie, moje ręce się nie nadają już.
Dlaczego?
Bo nie.
Ty lepiej byś opowiedział o tych swoich
biwakach.
Biwakach.
To znaczy, mówię, że tam zrobiłem 3 biwaki. A zacząłem, jak byłem w 4. klasie liceum, w Rybizantach nad Tanwią, był zlot harcerski. Tośmy pociągiem dojechali do Chrebennego i musieliśmy od Chrebennego dojść do Rybizant. Szliśmy tydzień. Przez całą tą część zniszczono przez bandy UPA. To tylko miejsca, gdzie wieś była i pokrzywy rosły. A część instruktorów, panie szczególnie, pytały, czy będzie żelazko w lesie. Tak, no ale żelazka nie było. Jak nam było zimno, tośmy wkładali spódnice. Jedne, drugą, trzecią. Pod samą głowę. Myśmy spali w tym.
Wygodne to było?
No wygodne. Kto tam na wygodę patrzył? Podstawowym wyżywieniem w czasie tego złazu to był pasztet w słoikach. O obiedzie nikt specjalnie nie marzył. Robiły się gry terenowe różne. Tak. Także byłem harcerzem. Długo.
Nie mogłam za dziadem nigdy nadążyć, chociaż byłam już na przykład dorosła, to nie mogłam i tak za nim nadążyć. Ja nie tak go pamiętam, ja do tej pory, jak on siedzi skulony i na przykład zasypia w tym swoim wózku, to ja go widzę cały czas, jak dziadzio dumnie kroczy, ogromnymi krokami, bardzo szybko. To był bardzo wysoki mężczyzna, postawny, zawsze wyprostowany. Nosił płaszcze, nawet miał skórzany płaszcz. Nosił garnitury. Pamiętam, jak babcia opowiadała i wypomina to często, że obojętnie w jakich warunkach by dziadziowie nie mieszkali, to dziadzio musiał nosić się w koszulach, więc babcia, nie mając bieżącej wody, zbierając jakąś tam wodę ze studni czy z jakiegoś innego ujścia, wlewała do miednicy i codziennie odbywało się pranie i prasowanie koszul. Bo dziadzio nosił się niezwykle elegancko, jak na tamte czasy. Miał piękny zegarek.
Nie śpisz?
No tak, coś tam oglądam. Trochę w Śpię. Zaraz, już idę.
Dobra.
Właściwie ojciec skupiał swoje zainteresowania i całą swoją jakąś tam energię na pracy, jej się poświęcał. Organizował wesele chrzczonowskie, organizował jakieś teatry z młodzieżą. No oczywiście ja też chodziłam na próby, które on miał w miejscowym takim klubie, gdzie spotykała się młodzież i on tam pracował po południami i wieczorami. Mogłam tam sobie pójść i to oglądać. A więc bardzo był zaangażowany. Jeśli chodzi o mnie i o brata, to no, pamiętam go jako ojca, który grał na różnych instrumentach. Był człowiekiem łagodnym, o, to tak mogę powiedzieć. No właśnie mało obecnym. Były takie chwile, kiedy chodziliśmy do moich dziadków, a jego rodziców, którzy mieszkali 5 kilometrów od tej miejscowości, w której myśmy mieszkali. Szło się też przez las, przez jakąś wioskę. No i wtedy z ojcem można było rozmawiać. A tak na co dzień nie rozmawialiśmy właściwie. Zawsze jak wracaliśmy od tych dziadków, to była właściwie noc. Najczęściej niebo było rozgwieżdżone. No i wtedy lubił opowiadać o kosmosie. Co tam jest na tym niebie, pokazywał gwiazdozbiory różne. To były takie chwile, a na co dzień raczej nie. Nie było kontaktu takiego codziennego.
Co to za zupa?
Fasolowa.
Dobrze,
chlebka,
to
chlebka ci dać?
Weź się za zupę teraz.
No dobra, dobrze.
Zupa. Zupa fasolkowa. Może być?
Mhm. Jasne.
Co to jest? Zupa.
Osobiście siedziałem z takim chłopcem, który powtarzał klasę. On miał 18 w 6 klasie lat i szkoły nie skończył, ale chodził. Tak.
Co się z nim działo później?
Akurat wiem. Założył sobie taki mały tartak i przecinał drzewo.
To też sposób na życie.
No pewnie. Więcej pieniędzy na tym tartaku zbił, niż dało się zarobić w oświacie. Bo zacząłem pracę w zawodzie nauczycielskim w 20 roku życia. Właściwie to w 19 nawet. Pierwsza moja praca to 7 lat w takiej małej szkole do 100 uczniów, w której uczyłem matematyki, fizyki, chemii. No i z chłopcami miałem WF. Następna praca też w małej, podobnej szkole. No to byłem kierownikiem szkoły. No i uczyłem matematyki. Ta praca trwała 4 lata. Wtedy powstały szkoły gminne. Tam się znalazłem w szkole gminnej jako zastępca gminnego dyrektora. No następnie do szkoły zbiorczej odszedłem z gminnej jako dyrektor i pracowałem tam do momentu, kiedy znalazłem się na ojomie z niewydolnością serca i miałem odejść, ale po prostu po 2 miesiącach poczułem się na tyle na siłach, że mogłem jeszcze wrócić do pracy, ale już jako nauczyciel w wieku 65 lat. Odszedłem już wtedy na emeryturę. Z tego 45 w szkole, to wystarczy. To jest więcej jak połowa życia.
Pum, pum, pum. Pum, pum, pum.
Co tam, babciu?
Czasem się śmiałam, że dziadzio nie wie, do której klasy jego dzieci chodzą. No bo nigdy w życiu nie był na wywiadówce. A ja byłam taką raczej kurą domową. Oprócz tego, że pracowałam i jak to się mówi, dzień i noc, no bo i w czasie roku szkolnego i w wakacje, no to jeszcze dzieci były raczej tak na mojej głowie, powiem tak. No i teraz tak, dziadzio się starzeje i mimo swoich lat i swoich chorób, które ma, jest dzielny, jakoś się nie poddaje. Jak tam zadzwoni do niego ktoś z wnuków, to już tak się lepiej wtedy czuje, już go mniej boli wszystko. Od razu ma więcej siły, więcej energii. No zresztą no, podobnie jak i ja. Ma wszystkie wypisane, kiedy u wnuków i prawnuków są imieniny, kiedy są urodziny. Wszystko jest w odpowiednich kopertach dla każdego. Co zrobione? Powiedz mi ten wyraz.
Zadokumentowane?
No,
odłożone?
Odłożone. Wszystko jest odłożone. I to jest jego całe życie.
W momencie, kiedy rzuciłam studia w Warszawie i marzyłam o tym, żeby pójść na studia na Akademię Muzyczną do Katowic, bałam się tego, co powie otoczenie, ale jakby chciałam podążyć za marzeniem. I zapytałam wtedy dziadka, czy to jest tego warte. On jest człowiekiem bardzo takim praktycznie myślącym, ale poparł mnie w 100%, tak, żeby to zrobić. Że ten rok, który tam spędziłam, no też umówmy się, wiązało się to z wydatkami, rok, który spędziłam w Warszawie. Nie przekonywał mnie, że szkoda. Po prostu ja wiedziałam, że on wtedy czuje, że ja dążę do czegoś innego i czegoś bardzo chcę i postanowił mnie w tym wesprzeć. Myślę, tak, że dziadek dla nas był zawsze. Kiedy zostajemy rodzicami, popełniamy błędy, no bo dopiero się tego uczymy, to jest nowa sytuacja. A później, kiedy są wnuki, dziadkowie są po to, żeby je dopieszczać. Też bardzo często pozwala się wnukom na więcej. Więc wydaje mi się, że dziadek był takim ojcem, był najlepszym, jakim mógł być w tamtej chwili.
Jak byłem w 5. klasie, no to pani kierowniczka wiedziała, co ja potrafię z matematyki. A wtedy do szkoły to chodzili w różnym wieku ludzie, dlatego że jak w czasie wojny to nie mogli rozpocząć nauki, więc byli w klasie 7. tacy, co mieli 18 lat, 19, no i tacy, co mieli 14. No i klasy były przepełnione, więc gdzieś jakieś kłopoty mieli z zadaniem matematyki. No to pani przyszła do mnie do 5. klasy, zabrała mnie do 7. klasy i wtedy usłyszałem rechot, tak, tych, którzy mieli po 18, 17 lat i nic nie powiedziałem, nic nie zrobiłem. Czyli zawiodła się na mnie. Ja też się zawiodłem, do tej pory pamiętam. Ale po prostu zamknęło mnie i co?
Pod presją ciężko, nie?
Co zrobić? Chociaż wiedziałem, jak to trzeba zrobić. Ale nie otworzyłem ust w ogóle.
Dziadek, będziesz jadł drugie danie?
Tak cię boli?
Nie, po prostu boleć boli jednakowo, tylko jak mi się uda usnąć, to budzę się po 23, później po 24 i jak się da usnąć, no to się pośpi do 3, później już się nie śpi, a czasem po 1 i też się nie śpi dalej i tak się później siedzi na tym wózku. Jestem już przyzwyczajony, chociaż narzekam. Wydawałoby się, że specjalnie to robię. No ale to nie jest specjalnie. Są momenty, że trudno to wytrzymać. Najbardziej to narzekam, jak mam opuścić mieszkanie i jechać na badanie wyników. Muszę iść po schodach.
A liczyłeś kiedyś te schodki? Co masz przed
domem? 8 schodków. Teraz to nawet na 4 taboret się stawia, żebym mógł, jak wchodzę, odpocząć. Bo jak schodzę, to lżej trochę jest, ale przy wchodzeniu muszę ręko podciągać się, tak? Ale trudno na nogach ustać, no niestety. To wtedy jest ból nie do zniesienia. Dlatego siedzę cały czas na wózku. Od 5 lat. No i tak po prostu przez szybę obserwuję świat.
Z mojej strony no trzeba pomagać mu w wielu rzeczach, kiedy już nie może. Ja się przyzwyczaiłam już do tego i nie widzę, jakby było inaczej. Nigdy nie płakałam z tego powodu, bo ludzie mają gorzej, trzeba ich karmić, prawda? A dziadzio przecież sam się naje, aby miał dużo i smaczne. No, to jeszcze nie jest taka straszna opieka. On ma z mojej strony wszystko, co tylko chce. A na przykład on mnie tego nie zrobi, no bo jak? No bo jak mi zrobi? No chyba jakbym przestała chodzić, to może też by musiał coś robić. Na tym wózku. Tylko tak czasami mi się, nawet jemu mówię, że ach, jakby tak mnie ktoś podał mi i masz, napij się herbaty. A dziadek wymyśla i to mu daj, i tamto mu daj, i to niedobre, to zakwaśne. A ja mówię, a gdyby mnie tak ktoś dał, to mówię, to bym tak nie marudziła, że to kwaśne, a to słodkie, a to jakieś tam. Mówię, takie mam, jakie sobie wezmę sama.
Ale dlaczego ty zawsze chcesz sama, no?
Bo ja jestem Zosia Samosia. Bo ja się nauczyłam, że ja mam komuś dawać. Komuś. Nie mnie ktoś, tylko ja komuś, żebym podała, żebym ugotowała, żebym dała. Także sama mogę nie jeść, a mówię do dziadka, że już jadłam tak samo jak ty, a na przykład dam Robertowi, jak przyjdzie, nie? A Robert, a wyście już jedli? A ja mówię, tak, tak, myśmy już jedli, no bo dziadek oczywiście jadł już, nie? A ja na przykład jeszcze nie jadłam.
No i dlaczego tak robisz?
Bo to taki jest
głowie, bo to tak jest w sercu. Bo taki jestem człowiek. No musi tak być.
Ale no mimo wszystko głodna jesteś przecież. Mimo tego wszystkiego to chcesz, żeby ci ktoś tą wodę podał. Ale nie mówisz tego.
Daj mi kartofle, bo się ugotowały.
Pomóc ci w coś?
Może dojdę.
Zawsze, kiedy tam jestem, no u swoich rodziców, no jestem przygnębiona potem. Potem to odchorowuję, jakby jest mi tak ciężko. Ciężko mi jest. I nie potrafię już potem skupić się na czymś, tylko to mi ogarnia całą moją przestrzeń. Przykro mi jest, że tak się potoczyło ich życie. Ale wiem też, że oni nie lubią, bo postanowiłam zapuścić siwe włosy. I oni też nie lubią patrzeć na mnie, kiedy jestem taka już siwa. Pewnie woleliby mieć młodsze, bo oni też widzą po mnie, że czas tak nieubłaganie upływa. W tej chwili to mam już wszystkie takie srebrne włosy, więc właściwie wyglądamy z mamą podobnie. Przy czym ona jest 21 lat ode mnie starsza. No, także tak to wygląda.
No tak, ale ty przecież nie masz problemu z poruszaniem się, prawda?
No nie mam jeszcze.
Przewidujesz?
No nie wiem. Nie wiadomo, co nas spotka. Nasze możliwości, które były w zasięgu ręki, one przestają istnieć. No tak to jest. Wtedy dobrze jest, no, mieć na kogo liczyć w takich chwilach. Dziadki mają na kogo liczyć, tak? Mogą liczyć właśnie na dzieci swoje, na wnuki. Także nie jest tak źle.
Trzy, sześć, 12.
Ja zawsze w takich chwilach staram się wynieść z tych wspomnień to, co najlepsze. Czyli czy dziadka, czy babcię przytulić, zapewnić o tym właśnie, że ich kocham. Tak też z nimi się zawsze żegnam. Żeby poczuli to, jacy bliscy dla mnie są i jaka jestem im wdzięczna. Czuję też strach. Boję się, że każde spotkanie może być tym ostatnim. I może dlatego staram się za każdym razem to pożegnanie zapamiętać. Tak, ja myślę, że dziadek jest nestorem rodu. Na pewno. I zawsze jak coś się dzieje takiego złego, to on staje na wysokości zadania i robi wszystko, żeby nam pomóc. Jak najbardziej można go określić mianem takiego anioła stróża.
No tą opiekę to czuję, bo o co poproszę, to prędzej czy później zawsze jest zrealizowane. Nikt mi nie odmawia. Ja jestem uciążliwy dla pozostałych osób wokół mnie. Nigdzie wyjść, ani specjalnie zająć się jakąś poważniejszą robotą, nikogo odwiedzić, to na co się czeka? Na śmierć tylko. Ja wiem, że ona sama przyjdzie, ale nie chciałoby się, żeby przyspieszała bardzo. Mimo kłopotów, to chęć życia zawsze jest silniejsza. Sensem życia rodzina przede wszystkim, praca, bo to jest podstawą egzystencji, ale to czasem się zdarza, że człowiek popełnia jakieś tam błędy. A najważniejsza jest rodzina.